Ja ostatnio takie, właściwie to dużo różnych świadectw mam, nie? Bo odnowiłam relację, wierzę, z Duchem Świętym, po prostu zaczęłam go prosić, żeby on mnie prowadził. Bo zapomniałam na jakiś czas, wiecie, że jest coś takie jak prowadzenie, że Bóg chce prowadzić nas jak, indywidualnie również. No ale ostatnio tak zaczęłam się mówić, Boże, ja chcę mieć to prowadzenie, chcę mieć to życie, chcę chodzić tymi drogami Twoimi. No i takie różne dziwne rzeczy zaczęły się dziać w moim życiu. No i ostatnio miałam taką sytuację, że no przyjechałam, wróciłam z wyjazdu, potem byłam chora i naprawdę byłam taka chora, taka złamana i tak myślę sobie, Boże, no to... No to nie wiem, czy z ludźmi się kontaktować, czy nie, bo wiecie, jak to jest teraz, nie? Ktoś jest przeziębiony, to od razu korona, nie? No, a mieliśmy zaproszenie do Biłgoraja. Zaprosił nas tam ten pastor Łukasz do tego, żeby tam usługiwać już jakiś czas temu, na konferencjach byliśmy tutaj. No ale ja chora i Marek do mnie mówi, wiesz co, jedziemy do Biłgoraja w niedzielę. Ja mówię, no co ty, nie wygłupiaj się, przecież jestem chora. Mówię, jak do ludzi pojadę, chora. Żeby to tam pozarażać ludzi, czy co. Gardło mnie bolało, okropnie się czułam. No i tego dnia, jak powiedziałam, to był piątek, tak Marek powiedział, że jedziemy do Biłgoraja. Za 3 godziny zadzwoniła do mnie Kasia Poleszek, z którą dużo tam mamy wspólnego i tak też modlimy się o ludzi, tak usługujemy razem. I Kasia mówi, wiesz co, Asia, nie chcielibyście się gdzieś wybrać? Ja mówię, ale gdzie? A no bo my jedziemy do Biłgoraja w niedzielę. Jeszcze termin był do końca taki sam. No i słuchajcie, zajechaliśmy tam i naprawdę mieliśmy taki dobry czas. Ja byłam taka zenergetyzowana, po prostu tyle życia do mnie przyszło, tak w ogóle tak niesamowicie. No potem pojechaliśmy do Czesia i tak się zastanawiałam, no a jak, bo też z młodzieżą się spotykaliśmy w czwartek na takim wyjeździe w Tatry. No mówię, jak to będzie. No i wiecie, jak spotkałam się z młodzieżą, to tak, każdy miał inny plan. Nie? I ja mówię, Boże, to jeden wielki bałagan, chaos, nie? Ale ja mówię, słuchajcie, ale zróbmy, tak, 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 bo ja tu już byłam w tych górach. No i oni się posłuchali. I wiecie, to było takie niesamowite, bo przyszła taka jedność do grupy. I potem oni sami zaczęli mówić, jak to dobrze, żeśmy poszli wszyscy razem. I do tej pory ja widzę, taka powstała jedność między nimi. No i oczywiście mieliśmy super czas, mieliśmy w piątek taką modlitwę. W ogóle chłopcy się tak po prostu postarali, że ja byłam zadziwiona. No, zrobili nam taką imprezę, wiecie, świeczki porozstawiali. No, dziewczyny były przeszczęśliwe. Słodycze nam pokupowali, wszystko. I to dla kobiet. I prezenty dostałyśmy. Ja potem tak do Łukasza mówię, Łukasz, ale wie, skąd ci to przyszło do głowy? A no bo dziewczyny powiedziały, żebyśmy ich czymś zaskoczyły, a ja w ogóle nie miałam pomysłu, nie wiedziałam, co zrobić. I tak się pomodliłam, Duchu Święty, pomóż mi. No i Duch Święty mu to poddał, ten pomysł, no ale to było, one były przeszczęśliwe naprawdę, bo to tak się zrobiło pięknie z tymi świeczkami, to mnóstwo tych świeczek. Także wiecie, no po prostu widzę taką Bożą łaskę, kiedy my chcemy, no wiadomo, że my jako ludzie niewiele możemy, ale chcemy. I kiedy my chcemy, to Bóg współdziała ku dobremu z tymi, którzy Go miłują. On po prostu tak jakby wykorzystuje ten czas. Ale wiecie, tak od jakiegoś czasu Bóg kładzie mi też słowo, serce takie, na serce prorocze słowo i wierzę, że to jest dla nas jako Kościoła. I wiecie, tak dużo było różnych tych sytuacji, takich trudnych i w moim życiu, i takich ucisków. I tak wierzę, że Pan Bóg do mnie przemówił. I to jest z Księgi Joela, 2 rozdział, 18. I tu jest, drugi cały jest opis tej armii. Ja wierzę, że to jest diabelska armia przeciwko wysłana wierzącym i nie tylko, ludziom też i na ziemi. I to jest po prostu taka armia bardzo mocna. I w pewnym momencie Bóg przemówił. To jest 2:18. Wtedy Pan zapłonął gorliwością o swoją ziemię i zmiłował się nad swoim ludem. I odpowiedział Pan i rzekł do swojego ludu. Oto ja ześlę wam zboże i moszcz i oliwę i tym się nasycicie i już was nie wystawię na hańbę między narodami i oddalę od was wroga z północy i zapędzę go do kraju suchego i pustego Jego przednią straż w morze, do Morza Wschodniego, a jego tylnią straż do Morza Zachodniego. I rozejdzie się po nim smród i zaduch. Się podoba, że nic nie będzie już z tego. Ponieważ But nie postępował, nie bój się, ziemio, raduj się i wesel się, gdyż Pan dokona wielkich rzeczy. Nie bójcie się wy, zwierzęta polne, gdyż zazielenią się pastwiska na stepie. Drzewa wydadzą swój owoc, drzewo figowe i winorośl obficie rodzić będzie. A wy, dzieci Syjonu, wykrzykujcie radośnie i weselcie się w Panu, swoim Bogu, gdyż da wam obfity deszcz jesienny i ześle wam, jak dawniej, deszcz jesienny i wiosenny. I klepiska będą pełne zboża i prasy opływać będą moszczem i oliwą. I wynagrodzę wam szkody lat, których plony pożarła szarańcza, konik polny, larwa, gosienica i wielkie i moje wielkie wojsko, które na was wyprawiłem. Wtedy będziecie jeść obficie i nasycicie się i wysławiać będziecie imię Pana swego Boga, który dokonał u was cudu. I mój lud nigdy nie zazna wstydu. I poznacie, że ja jestem wśród Izraela i że ja Pan jestem waszym Bogiem i nie ma innego, i lud mój nigdy nie zazna wstydu. I wiecie, to jest oczywiście skierowane do Izraela, ale wierzę, że my też jesteśmy Izraelem duchowym i Bóg chce nas błogosławić. Bóg chce wylać swoją łaskę. I wiecie, kiedy modliliśmy się tutaj w marcu o deszcz, to było tak sucho jak pieprz. Jak ja patrzałam na tą ziemię i te zamknięte niebo, ja mówię, Boże, czy wszystkie plagi na nas spuściłeś? Nie wiem, czy mieliście takie wrażenie. Po prostu było tak sucho. I zobaczcie, co się stało. No już chyba maj i czerwiec, więcej deszczów to chyba nie było. Po prostu Bóg tak wylał, tak obficie, wiecie, wszystkie, byłam w górach, te rzeki wezbrały i po prostu tyle tej wody. I to jest coś niesamowite, że mimo tej suszy nagle stało się zupełnie coś innego, nie? I Bóg chce wylać, ale oczywiście On też mówi to w sensie duchowym. Bo w Izraelu jest deszcz wiosenny i deszcz jesienny. Deszcz wiosenny to był ten deszcz, który jest obfity, ale deszcz jesienny jest dużo bardziej mocniejszy. I wiecie, to jest przyrównane, że kiedy była Pięćdziesiątnica, kiedy było wylanie Ducha Świętego, to był ten deszcz wiosenny. Ale teraz my oczekujemy deszczu jesiennego. To jest taki, wiecie, ulewy taki, konkretnej zlewy. I ja wierzę, że Bóg to szykuje dla Kościoła. Oczywiście świat będzie miał coraz gorzej, ale my będziemy naprawdę wyniesieni, po prostu błogosławieni. Będzie różnica. Wiecie, kiedy plagi spadały na Egipt, to pierwsze plagi, one dotykały zarówno Izraela, jak i nie z Izraela. Ale w pewnym momencie Bóg zrobił różnicę. I na ziemię Goszen już plagi nie spadały. Wiecie, może był ten czas, kiedy oni potrzebowali oczyszczenia. Może coś było takiego, ale w pewnym momencie Bóg zrobił konkretną różnicę. I wierzę, że ten czas przychodzi. I wierzę, że przychodzi wylanie ducha. I w trzecim rozdziale dalej pisze tak. A potem wyleję mojego ducha na wszelkie ciało. I wasi synowie i wasze córki prorokować będą. I wasi starcy będą śnili, a wasi młodzieńcy będą mieli widzenia. Także na sługi służebnice wyleję w owych dniach mojego ducha. No i tutaj jest dalej już, jak będzie przy końcu świata, ale chodzi o to, że jest ten czas, kiedy Bóg szczególnie wyleje, będzie błogosławił swój Kościół i bardzo się rozwijała służba prorocza. No, po prostu będziemy prorokować. I dzieci będą prorokować, i młodzieńcy, i po prostu i starcy, i sny, i wizje, i różne, czyli tego będzie obfitość tego. Bóg będzie do nas przemówił. Dlaczego to jest tak ważne? I wierzę, że Bóg mi też pokazał, dlaczego to jest tak ważne, abyśmy się rozwijali proroczo, abyśmy uczyli się słuchać głosu Pana. Dlatego, że ogólnie będzie coraz większa ciemność na świecie. Jak czytamy o tych mądrych i głupich pannach, no to wiecie, lampy były potrzebne, kiedy po prostu było ciemno, nie? I one musiały mieć ten zapas oliwy. Ale chciałabym jeszcze podzielić się jednym wersetem, to jest z 2 Piotra 19. Tutaj pisze, że Mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone, a wy dobrze czynicie, trzymając się go niby pochodni świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach. I co to jest jutrzenka? Czy ktoś wie, co to jest jutrzenka w ogóle w Biblii? Gwiazda, tak. Ale Jezus jest porównany też do jutrzenki. I wiecie, jak to wygląda? To wygląda tak. Ja widziałam jutrzenkę kiedyś. Modliłam się i zobaczyłam jutrzenkę. Po prostu niesamowite zjawisko. Było, że jest noc i nad ranem jest już najbardziej ciemno. Robi się taka noc, tak czarno. I ja myślę, że to jest ten czas, że robi się już tak ciemno, ludzie będą szukać Boga, będą szukać po prostu słowa Jego, nie? Będą szukać objawienia. I nagle pojawia się jutrzenka i pojawia się Chrystus. I my jesteśmy tą jutrzenką, wiecie. Kościół jest tą jutrzenką, to jest objawienie Chrystusa. I my przynosimy światło ludziom. W tej ciemności my będziemy najbardziej świecić. Wiecie, ja się ostatnio zaczęłam pytać Boga, bo no w końcu mówię tak, Boże, no jak to z tym koronawirusem jest? Jedni mówią, nie ma, wierzymy, jedni nie wierzymy, jakieś terminy przepowiadają, że on tam będzie, nie będzie, na jesieni, tam co tam. I w końcu ja mówię tak, Boże, o co chodzi z tym koronawirusem? I Bóg mi od razu odpowiedział, kiedy my się pytamy Jego, to On do nas mówi, jak my się nie pytamy, to On nie mówi. No, taka prosta sprawa, nie? Ja się zapytałam Jego i Bóg mi powiedział tak. Te rzeczy się dzieją, to się zadziało, bo ja chcę jak najwięcej, bo to są już czasy końca i ja chcę jak najwięcej ludzi przyprowadzić do siebie. I będą jeszcze inne rzeczy, takie ciężkie, nie? Będą. Bo ja chcę jak najwięcej ludzi do siebie przyprowadzić. Wiecie, w świecie jest taka zasada, że trwoga to do Boga, nie? Ludzie zaczynają szukać. Bo jak im jest dobrze, jest wszystko fajnie, miło, no to im Bóg niepotrzebny. Ale kiedy coś się dzieje, to zaczynają szukać Boga. I zauważam to, że ludzie po prostu w świecie zaczynają być otwarci, że oni zaczynają chcieć słuchać, nie? I dlatego wierzę, że przychodzi ten czas, kiedy my zaczynamy świecić tak jak ta jutrzenka, jak ten Chrystus w tej ciemności. I warto wykorzystywać czas, właśnie tak jak tutaj mówisz, że Marcin, kiedy jesteśmy na wakacjach, czy gdziekolwiek, to po prostu głoś Ewangelię. No byliśmy w Białce Tatrzańskiej, no ja byłam dosyć leniwa, nie chciało mi się, byłam zmęczona, ale mój Marek chodził po chleb rano. I któregoś razu przychodzi i mówi, chodź ze mną, tam taka fajna pani jest. Ja jej głosiłem, chodź ze mną, a mi się tak nie chciało. Ale mówię, dobra, no będę posłuszną żoną, pójdę. Ja przychodzę, wchodzę do tego sklepu, pani zobaczyła Marka, uśmiech jak na budyniu, wiecie. Ja mówię, i o, pan przyszedł. No okazało się, że on się pomodlił o jej nogę, ta noga została uzdrowiona, no, zeszła opuchlizna i ona po prostu się bardzo otworzyła. Przyprowadziła swojego zięcia, córkę, koleżankę. Myśmy mieli okazję modlić się o tych ludzi, wiecie, z Podhala. I po prostu, że ty nawet nie wiesz, że ty jesteś narzędziem Bożym, jesteś Jezusem, ambasadorem Boga tutaj na ziemi i mamy nieść to światło. To światło nie ma być pod korcem, ono nie ma być schowane. I kiedy zaczniesz funkcjonować w tym świetle, będziesz się czuł zachęcony. Twoje problemy zbledną, a po prostu Chrystus stanie się dla ciebie najważniejszy. No to tak chciałam się podzielić krótko.
Tak, to jest wszystko właśnie ważne, kiedy możemy się dzielić Chrystusem, tak? Kiedy jest taka okazja, jak tutaj Asia mówiła, tak? Taka okazja, by złożyć to świadectwo o Chrystusie. I myślę, że w tych czasach, w których żyjemy, tak? Te historie z tym koronawirusem i tak dalej, wiecie? Jakieś potrząśnięcie na świecie. To oczywiste, my to nieraz mówiliśmy tutaj, że to są takie jakby te początki bóli porodowych, tak? Te rzeczy po prostu one mają przyjść i one się pogłębią. Ale w tym wszystkim Bóg obiecuje, że On będzie z nami. że On będzie z nami, że nas przeprowadzi. Nawet jeżeli tutaj Asia powiedziała taką fajną myśl, nie, że w pierwszym momencie, kiedy Bóg sądził Egipt, to też częściowo to dotykało to również Izraela, tak? A później Bóg zrobił różnicę. Tak samo też jest taka Boża obietnica, nie? Że w pewnym momencie Bóg zrobi różnicę pomiędzy pobożnym i bezbożnym. I dzisiaj widzimy to, co się dzieje w świecie, tak? Że te wartości chrześcijańskie, tak, są podważane i tak dalej. Chrześcijaństwo jest szkalowane. Ja rozumiem tę historię, że dzisiaj to chrześcijaństwo w tym wymiarze takim, powiedzmy, tak jak to u nas jest w kraju, tak, w tym wymiarze rzymskokatolickim dzisiaj jest wiele zastrzeżeń do księży, do instytucji kościoła z powodu, wiecie, tam różnych historii, tak, czy tam pedofilii, tak, innych historii. Ludzie się burzą, a z drugiej strony no, też wielu ludzi, no wiecie, no ja wierzący, niepraktykujący, wiary niezmieniający. Ale w tym wszystkim no, też jest taka dziwna sytuacja, że jednak ludzie jakby są stają też przeciwko jakby, no powiedzmy, no kościołowi polskiemu, tu rzymskokatolickiemu w Polsce. Dużo takich głosów też powstaje, dużo też jest jakby broni, ale jest takie zamieszanie w narodzie. Ale w tym wszystkim wierzę, że Bóg jest w stanie się poruszyć ponad to wszystko i pokazać prawdziwość, po prostu prawdziwość Ewangelii, prawdziwość wiary chrześcijańskiej, która w wielu narodach, no w jakiś sposób poprzez taką religijność została wypaczona. I wierzę, że my mamy być tą jutrzenką, bo ta jutrzenka to jest ta gwiazda poranna, która wstaje, zanim pojawi się słońce. I tym słońcem, powiedzmy, jest Chrystus, a my mamy powstać, zaświecić, jakby zwiastować Jego przyjście. I wierzę, że my jako Kościół jesteśmy powołani do tego cały czas, aby dawać świadectwo właśnie w tej największej ciemności, tak? I też to, co się tak dzieje dzisiaj, właśnie widzimy, no tak mówię, przez perspektywę, powiedzmy, to, co tutaj się dzieje w Polsce, chociaż to też tak globalnie dotyka świata. Wiele też takiego zamieszania jest w Kościele z tą na przykład kwestią gender. I to też tak miałem okazję z Piotkiem rozmawiać i on tak mnie podpytywał, Piotr Grela w pracy, my się tak rozmawiali, jak my się mamy do tego stosunkować, no bo też się słyszy takie różne dziwne historie, nie, powiedzmy ludzi wierzących, którzy mają jakąś pozycję w Kościele i tak jakby się wypowiadają w ten sposób o tych ludziach, no, że my mamy ich kochać. No i oczywiście my mamy ich kochać. Bóg kocha grzeszników. Ale błąd polega w takim myśleniu, w tym kochaniu, to, że my akceptujemy grzech. I ja rozumiem, że na przykład, no się odniosę do tego, bo tak sobie teraz to przypomniałem, tą rozmowę z Piotkiem, jakbyśmy rozmawiali. Że on mówi, że byli jacyś tam pastorzy, którzy mówili, no, że są wśród nas, w naszym kościele, ci ludzie o tej orientacji, no i my mamy ich akceptować i kochać takim, jakim jesteśmy, jakimi są. No, ja w ogóle nie rozumiem takiego myślenia. No. Tak. Dokładnie. Ja w ogóle, i tak mi to Piotrek mówi, co ja myślę o tym. Ja tak sobie myślę, no kurczę, to mówią ludzie wierzący, tak? Ludzie wierzący, którzy nie znają podstawowej prawdy Ewangelii. No bo Jezus Chrystus czy akceptuje grzech? No nie. No bo skoro On stał się grzechem za nas, po co? Aby umarł, został zabity za nasze grzechy, tak? Abyśmy żyli dla sprawiedliwości Bożej, tak? Czyli z jednej strony Bóg w Chrystusie pokazuje, czy On pokazuje akceptację na grzech? Nie pokazuje. Pokazuje, jak bardzo nienawidzi grzechu i trzeba go potępić, tak? I Bóg wydał grzech na ciele Chrystusa. Po co? Aby nam grzechy przebaczyć, to tak, ale też, aby nas oczyścić i usprawiedliwić i dać nowe życie, abyśmy świętym i sprawiedliwym życiem żyli, tak? I teraz my jako wierzący jesteśmy wezwani do świętego, sprawiedliwego życia, tak? I jesteśmy do tego wyposażeni przez oczyszczającą łaskę, tak, z grzechów i wyposażeniem poprzez odrodzenie przez Ducha Świętego do świętego i sprawiedliwego życia. Tak. I teraz w tym momencie ci, co są w ciele, myślą na sposób cielesny, czy postępują na sposób cielesny, czy mogą się podobać Bogu, pomimo to, że są naszymi braćmi, siostrami. No nie. Nie ma na to akceptacji. I ja rozumiem, że jest pewnego rodzaju tolerancja dla tak zwanych młodych wierzących, bo Paweł mówi, jeszcze cieleśni jesteście, tak? Mieli błędy doktrynalne i mówi to, że jesteście cieleśni, ale nie oznacza to, że on to akceptował. Była pewnego rodzaju tolerancja dla tych nowonawróconych, którzy jeszcze nie znali nauki Bożej, którzy jeszcze się potykali w swoich grzechach, nie znali doktryny i była pewnego rodzaju tolerancja, ale nie było na to akceptacji. I teraz chodzi o to, żebyśmy zrozumieli, że tolerancja to jest właśnie coś takiego, że przymykamy na pewne rzeczy oko, tak, rozumiemy, że dziecko powiedzmy się brudzi i tak dalej, ale rozumiemy, że to jest tylko do pewnego momentu. Akceptacja to jest całkowite zaakceptowanie pewnej z historii, tak, powiedzmy, to dziecko tak robi tak i one tak do końca życia będzie tak robić. To jest akceptacja. Czyli my rozumiemy też, że są różne jakby poziomy i wzrosty i po prostu przychodzimy progresywnie do jakiejś, powiedzmy, do dojrzałości duchowej i uważam, że mówienie takich rzeczy, powiedzmy, w kościele, że my to akceptujemy ich jako chrześcijanie, no to jest w ogóle nierozumienie służby duchowej. Bo my nie tylko musimy myśleć na sposób duchowy, ale i postępować na sposób duchowy. Amen. I też Piotrek mówi taką rzecz, mówi, no bo niektórzy mówi na przykład są gejami w swoim myśleniu, ale tego nie czynią, bo się czują, że są wierzący Chrystusa, i że te rzeczy nie powinni robić, bo by się czuli źle z sumieniem, ale jakby nie są, powiedzmy, tymi czynnymi homoseksualistami czy lesbijkami. No to tak jest taka troszkę dziwna historia. No ktoś 30 lat jest alkoholikiem, nie? Był kiedyś może alkoholikiem, robił to, a w pewnym momencie nie robi tego, no bo się tego obawia i tak dalej, bo widział skutki, jak mu to niszczy życie. No i on mówi o sobie po 30 latach, gdzie już nie pił ani razu, mówi, jestem alkoholikiem. Nie? No taka dziwna historia. No jestem złodziejem. No chciałem cię ukraść, bracia, ale cię nie okradłem, ale jestem złodziejem. No ja rozumiem, że Jezus też mówił, że wystarczy, że tam źle pomyślisz i tak dalej. Tylko jaka jest różnica pomiędzy takim człowiekiem, który w jakiś sposób myśli, a nie robi, bo w jakiś sposób w sumieniu jest związany, nie chce tego robić, a człowiekiem, który myśli i robi i szuka akceptacji. Rozumiecie? Jest totalna różnica, bo jeszcze ten, co myśli, na przykład, że to, że powiedzmy, że na przykład ma te skłonności tam homoseksualne, no mu tam się tam podobają mężczyźni przykładowo, no ale nie robi tego, ale w swoim sumieniu czuje, że nie powinien tak robić, tak? No to on jest chyba w lepszej sytuacji niż ten, który tak myśli i robi i szuka akceptacji, tak? Bo ten to jeszcze trochę pokutuje, tylko on jeszcze nie myśli na sposób duchowy, nie myśli na sposób Chrystusowy. I tu potrzeba pracy duszpasterskiej pokazać, w jaki sposób trzeba myśleć jako człowiek wierzący. Tu jest, musimy się nauczyć, przemienić w odnowieniu swojego myślenia. I to jest cielesność, tak? Czyli musimy zwlec stary sposób myślenia. I na to nie ma akceptacji. Amen? Na to nie ma akceptacji. Ja rozumiem tą osobę, że ona się z czymś zmaga i tak dalej. Ja mówię, bracie kochany, to, że ty tak myślisz, to ty myślisz na sposób cielesny. Ty masz myśleć na nowy sposób. Tak jak myśli Chrystus, to nie możesz tego akceptować, bo to cię zniszczy. A nie, że Chrystus cię kocha takim, jakim jesteś. Nie, Chrystus umarł za twoje grzechy, aby przyoblec cię w nowe życie. Amen? Aby dać ci nowy sposób myślenia i nowy sposób działania. I to jest właściwe podejście do sprawy. To jest właściwa Ewangelia, to jest czynienie uczniów, a nie takie gadanie, wiecie, że no my akceptujemy homoseksualistów w Kościele. No nie akceptujemy, bo po prostu, bo i Chrystus tego nie akceptuje. My rozumiemy po prostu, że ci ludzie mają z tym problem, my bolejemy, ale my im pokazujemy wyjście. Jeżeli jesteś bratem czy siostrą w Chrystusie, narodziłeś się na nowo, to dla ciebie dobra jest taka wiadomość, że po pierwsze Bóg ci grzechy przebaczył, dał ci ducha do wnętrza, do swego serca i teraz oczekuje, żebyś wszedł w duchową służbę, żebyś przemienił się w swoim myśleniu, bo jak się przemienisz w swoim myśleniu, to i w swoim działaniu się przemienisz. Dlatego po prostu my pewne rzeczy, jako ludzie wierzący, powinniśmy, powiedzmy, piętnować, tak? Bracie, źle myślisz. Ty myślisz na sposób cielesny. Nie potępiamy człowieka w tym sensie, że go, wiecie, od razu tam z kościoła wyrzucamy i tak dalej. Nie, bolejemy, pokazujemy właściwą drogę, nie? Ale nie mówimy, że Bóg cię kocha. Nie przejmuj się, Bóg cię kocha takim, jakim jesteś. Nie. Bóg dał ci nową godność, nowego życia w Chrystusie Jezusie. Amen? I my chcemy się tego uczyć. Amen? Stare przeminęło. W momencie, kiedy pokutowałeś, wyznałeś wiarę i pogrzebałeś, to w chrzcie. A teraz jesteś w nowym życiu. Amen? Musisz się nauczyć na nowo myśleć, w nowy sposób, w chrystusowy sposób, Boży sposób i będziesz wtedy działał we właściwy sposób. I to jest właściwa Ewangelia. Rozumiecie? To jest tak proste. Ja nie rozumiem, czemu ludzie, wiecie, w kościołach i pastorzy gadają takie głupoty. Ja, bo z Piotkiem miałem, no i to jest dla mnie zwiedzenie. To jest dla mnie zwiedzenie. To jest zwiedzenie, bo zwiedzenie polega na tym, że biały nazywamy czarnym, a czarny nazywamy białym, tak? Że po prostu nie widzimy różnicy pomiędzy dobrym a złem, pomiędzy czarnym a białym. I to jest zwiedzenie, kiedy szukamy usprawiedliwienia dla grzechu, dla ciemności. To jest zwiedzenie. A dobra wiadomość jest taka, że Bóg daje nam wyjście. Amen. Ale to się dzieje na drodze wiary. Uwierzyłem. Tak? Co Bóg dla mnie zrobił w Chrystusie? Tak? Chcę utożsamić się, co Bóg dla mnie zrobił w Chrystusie. Chcę przyjąć tą nową prawdę, kim jestem w Chrystusie. Moja nowa tożsamość, moje nowe życie, mój duchowy człowiek. I według tego myśleć, mówić i postępować. To jest duchowa służba. Amen. Proste sprawy. Także jak słyszycie takie brednie, jak ktoś tam gada, no to tak powiedzieć, bracie kochany, no to a gdzie duchowa służba, gdzie piętnowanie cielesności, gdzie nauka apostolska o duchowym i cielesnym człowieku? To jest część zwiastowania Ewangelii, to jest uczniostwo. To dobrze brzmi, no, że akceptujemy, że w naszym kościele są geje, my ich akceptujemy, tacy są. No nie, no poczytajcie sobie listy. Poczytajcie sobie naukę apostolską. Nie ma tego akceptacji. Jest boleść Pawła, to, że takie rzeczy były w Koryncie. On mówi, nie rozumiecie, po co za was Chrystus umarł? Wielu z was było homoseksualistami, prostytutkami, aleście obmyci, powołani do nowego życia. Amen. Paweł to mówił prosto. Piętnował te sprawy. A dzisiaj my chcemy to usprawiedliwić i dać akceptację na coś, co jest w Biblii jasno określone, że to jest grzech, który niszczy człowieka. Tak się tylko do tego odnoszę, żebyśmy mieli jasne zrozumienie w tej sprawie, bo to, co jest cechą czasów ostatecznych, jeszcze tak powracając do tego tematu, to jest napisane, że zanim przyjdzie Jezus Chrystus, objawi się człowiek niegodziwości, tak, antychryst. Ale zanim on się objawi, przyjdzie odstępstwo. Gdzie to odstępstwo? Do kościoła, czyli zwiedzenie, czyli nazywanie rzeczy czarnych białym, białym i czarnym. I to jest właśnie to. To jest takie, to co jest cechą dni ostatnich, to, że miłość wielu braci oziębnie, czyli bezprawie. Dlaczego? Bo bezprawie się rozmnoży, czyli akceptacja bezprawia, grzechu w Kościele. Rozumiecie? To jest cechą też dni ostatnich. Dlatego też my nie dziwmy się, że będziemy też widzieli wokół siebie braci i siostry, którzy będą gadali tak, jak mówi ten świat. To też jest dla nas jakimś takim wyznacznikiem, w jakich czasach żyjemy. Tak naprawdę. To, że też Kościół będzie podzielony, można powiedzieć, na wszetecznicę i oblubienicę. Wszetecznica to będzie ta, która odejdzie swoim sercem od nauki Chrystusa i apostolskiej nauki po prostu do takich właśnie takich rzeczy, między innymi, nie? Takich nauk. I myślę, że do dzisiaj też się tak to dzisiaj w Kościele plasuje. I nie tylko możemy spojrzeć, powiedzieć tam, o, tam katolicy, czy tam prawosławni, ale tak samo widzimy to w naszych kręgach ewangelicznych się dzieje, zielonoświątkowych. To dotyka całego Kościoła, bez względu na szyld denominacyjny. O zgrozo tak się dzieje. A to jest znak czasów ostatnich. Zanim objawi się Antychryst, będzie w Kościele odstępstwo. I też będą tacy ludzie, co będą liderami Kościoła, będą biskupami, jakbyśmy ich tam zwali, będą takie rzeczy mówili. Musimy być tego świadomi i jakby po prostu nie dać się zwieść takim rzeczom. One dobrze brzmią dla ucha, wiecie, no jest miłość, wszystkich kochamy, kocham cię takim, jakim jesteś. Jesteś gejem, no nie przejmuj się, że cię kocha takim, jakim jesteś. No ale przecież Jezus umarł poza twoje grzechy, abyś żył dla sprawiedliwości. On oczyścił ci i dał ci nowego ducha, abyś w nowy sposób myślał i postępował. Amen? A nie, żebyś dalej mówił tak, jak bez, wiesz, jak człowiek cielesny. To jest potępienia godne. Amen? Ale ja rozumiem też, jeszcze tak odnosząc się do tej sytuacji, że powiedziałem, że są takie dwie osoby jakby w Kościele. Myślenie cielesne i już ludzie zwiedzeni. Czyli cielesne myślenie, czyli taki człowiek, no Bóg mnie kocha takim, jakim jestem gejem, ale ja wiem, że to tak nie powinienem robić, ale mam tu skłonność, ale ja sobie mogę tak wyobrażać. I to jest złe, mu trzeba pokazać bracia, ale to nie jest tak, musi się przemienić. A są ludzie już, którzy poszli już za daleko i żyją w ten sposób i szukają akceptacji. I to jest zwiedzenie. Rozumiemy to? I to jest gorsza sytuacja niż powiedzmy taka osoba, która jeszcze źle myśli, ale nie postępuje, no bo gdzieś tam w sumieniu czuje dyskomfort. Ale pozwala sobie swojemu umysłowi, swojej wyobraźni folgować. I to trzeba, bracie, siostro, to trzeba zdyscyplinować. Poddać umysł w posłuszeństwo dla Chrystusa. Amen. I to jest nauka apostolska. Poddajemy swój umysł dla Chrystusa. Amen. Nie pozwalamy swojemu umysłowi, swoim emocjom po prostu sobie fruwać, jak się czuje. To, co ty czujesz, to albo czujesz stare życie, albo czujesz nowe życie. Amen. Ale żeby poczuć nowe życie, to musisz zgodzić się, że stare życie umarłeś. Umarłeś. Nie możesz tak myśleć. Jeśliście z Chrystusem umarli, to szukajcie tego, co w górze. Myślcie o tym, co chwalebne, co poczciwe, a nie myślcie na sposób cielesny. Amen. Prosta sprawa. Amen. Tyle.
Ja tak sobie jeszcze odnośnie świadectw wrócę, bo tu i Ula mogłaby, nie wiem, gdzie Ula, tak gdzieś jest, nie ma, już musiała pójść, tak? Bo ten obóz taki, wiecie, był dla chłopców, myśmy się wtedy modlili tydzień temu i tam Ania bardzo na mnie naciskała, żeby w poniedziałek ten spływ kajakowy robić z nimi. No ale jeszcze myśmy mieli tych gości z Wisłoczka, ja chciałem bardziej się jeszcze tymi z Wisłoczka, bo oni jeszcze w poniedziałek byli, już wieczorem wyjechali. Braterstwo Konderlowie, w ogóle mówili mi, że bardzo im się podobało u nas, kiedy byli tydzień temu tutaj na nabożeństwie, mówili, że fantastycznie, że i uwielbienie, i atmosfera, i słowo, że bardzo tacy, mówi, wyjeżdżają też zachęceni, zbudowani. I więc przełożyliśmy na środę ten spływ kajakowy, i wiecie, ale w poniedziałek było pięknie. A w środę wszystkie prognozy zapowiadały deszcze i burze. I to było tak, ja mówię, dobra, no w środę wyjeżdżam i już deszcz mi kapał. Jak jechałem do nich, do Zawieprzyc, to już mi krople deszczu leciały na szybę. Patrzę, no chmury wszędzie takie burzowe. Ale też w niedzielę to, co ostatnio, tak, też mówiłem o miłości Bożej, o Bogu jako kochającym, dobrym Ojcu i żeby wszelką troskę, tak, zrzucać na Niego, bo On ma o nas staranie. I powiem wam, to jest niesamowity werset, naprawdę. I on, my powinniśmy sobie tak go wziąć głęboko do serca i on wpłynie na całe nasze życie modlitewne, jeśli my zaczniemy żyć tym wersetem. Wszelką troskę zrzućcie na niego, bo on ma o was staranie. Więc jadę, ten deszcz kropi i mówię, Ojcze, mówię, dziękuję, mówię, ty masz panowanie nad chmurami, nad wiatrem, mówię, nad wszystkim. Ale wiecie, to też... Ja zawsze sobie biorę taki mały margines, bo to może być tak, że widzisz, że wierzący rolnik, który ma suszę, modli się o deszcz, a wierzący brat, który chce mieć fajny wypoczynek, modli się o słońce. I jest pewien konflikt interesów i myślę, że są sprawy ważniejsze i mniej ważne. Tak? I myślę, że te plony są chyba ważniejsze dla rolnika niż tam wypoczynek. Więc mówię, Ojcze, no ale jeśli by to nie kolidowało tobie, to proszę cię, daj, mówię, dobrą pogodę, żeby chłopcy mogli mieć ten spływ i tak dalej, tak? I wiecie, tak się zacząłem modlić i taki pokój, radość zaczęła wypełniać moje serce i ja już wiem, że to jest bardzo dobry sygnał. Że jeśli coś takiego zaczyna się pojawiać, to ja to odbieram, że to jest wysłuchana modlitwa. Ja zacząłem już dziękować i wiecie, zajeżdżam tam do Zawieprzyc i wysiadam i Ula już tam stała przed tą szkołą i pierwsze zdanie, i co, będzie padać? A ja mówię, Ula, miej wiarę w Boga. I naprawdę, ja miałem taką wiarę i wiecie, no była fantastyczna. Zaraz, dosłownie w ciągu 30 minut, ja nie wiem jak, chmury się porozwiewały, wszystko, mieliśmy słońce, tak, było pięknie, ale słuchajcie, no musieliśmy zrobić tak, że tak, ja z Ulą pojechaliśmy naszymi osobowymi samochodami na koniec trasy, tam nas pan odebrał busem, przywiózł nas, wsiedliśmy w kajaki, później mieliśmy tam zakończyć, tak, w Sarnikach i wracać tymi autami naszymi. I się okazuje, gdy kończymy trasę, że Ula nie ma kluczyków. Nie wiedzie. Po prostu zginęły kluczyki od samochodu. I też, wiecie, modliliśmy się, ja też idę, tak się modlę. Mówię, ojcze, dziękuję, mówię, też tą troskę ci oddajemy. I słuchajcie, dochodzimy do parkingu w tych Sernikach, a tam są dwie kartki. Jedna z przodu za wycieraczką, druga z tyłu za wycieraczką. I jest tak napisane... Znaleźliśmy kluczyki, są w urzędzie, w sekretariacie gminnym w Sernikach. Wiecie, to ktoś chyba jeszcze musiał w ogóle znalazł, to tam było wiadomo, że Citroen, może jeszcze nawet kliknął, sprawdził, że to ten i kartki włożył. Wiecie, no niesamowite, no mógł wsiąść i pojechać, naprawdę. No, ktokolwiek inny mógłby znaleźć, mogłoby się to dziwnie skończyć. Ula poszła do tego sekretariatu, tam już tego pana nie było, bo to jakiś pan był, ale on zostawił te kluczyki, także... odebraliśmy i mówię, wszystko się dobrze skończyło, no ale no wspaniałe świadectwa, naprawdę to takie, także mówię, ja naprawdę widzę, żebyśmy, bo wiecie, to jest nieraz tak, że to jest co innego, jak jedziemy na ewangelizację, no to się modlimy, no bo ewangelizacja to daje nam pogodę, tak? No ale tu chłopcy chcieli mieć spływka jakoby bardzo. I teraz, czy to ma znaczenie dla Boga? Nie? Wszelką troskę. To jest właśnie to, widzisz, wszelką. Ja nie mówię, że na każdą zachciankę Bóg odpowie, bo to tak nie działa. Ale też On jest dobry, tak? I to, co jest dobre dla nas, On chce nam dawać. I też chce nam dawać dobry czas i wakacji, i wypoczynku, i tak dalej, i tak dalej. Także i to, co Asia mówi, tak? Żebyśmy właśnie też w to brali te prowadzenie Duchem Świętym. I wiecie, tak jeszcze wam powiem taka rzecz, bo właśnie z tymi konderlami oni byli. Ja w ogóle tam miałem troszkę też taki ciężki czas wcześniej, ale oni przyjechali i wiecie, kiedy oni, w ten dzień, kiedy oni mieli przyjechać, znaczy w piątek, to bo oni na wesele jechali gdzieś koło Lublina. I wiecie, tak sobie tak pomyślałem, że oni przyjeżdżają i taka mi modlitwa krótka wyszła i tak mówię, panie, no spraw, żeby mieli najlepszy czas, jak to jest możliwe tutaj. Mówię, proszę, czy ja też chcę jakoś im pomóc w tym, jakoś być z nimi. I wiecie, taka krótka modlitwa i jakoś tak Boga w tym doświadczyłem, że aż się zdziwiłem. Sobie myślę, to Boże, to może mieć takie znaczenie dla Ciebie? Że po prostu taka krótka modlitwa i tak mnie Duch Święty napełnił, sobie myślę, wow, po prostu tak. I takie potem serce miałem właśnie też, że chciałem z nimi być, żeby, mówię, jak na 3 dni byli, czyli jak najwięcej, żeby tutaj zobaczyli rzeczy, czy tam jeziora i tak dalej. Oni też z dwójką dzieci byli. I słuchajcie, jaka niesamowita historia, to nie może być przypadek. I chyba to było w poniedziałek rano, ten ostatni dzień, gdzie do Kazimierza miałem z nim jechać. Ja wam od razu powiem, ja nie bardzo lubię Kazimierza. Byłem parę razy, mnie ten Kazimierz tam. A jeszcze jak są upały w tym betonie, ja rozumiem, ale no, ja wolę z przyrodą niż tam. Ale każdy ma inaczej, rozumiecie? Ja mówię tak jakby swoje. I mieliśmy też jechać właśnie na cały dzień Kazimierza. I słuchajcie, rano się budzę i dostaję wiadomość, od brata Wiaczesława, tego, co w Dreźnie poznaliśmy, spod Doniecka, tam ten, co ewangelizuje, tam mówią nie ciągle dalej, bo mi tutaj nieraz tam coś przysyła wiadomości, zdjęcia, cały czas ewangelizują tam, gdzie jest wojna, tak? Tylko że po stronie tej jeszcze ukraińskiej. I słuchajcie, przysyłam i to nie może być przypadek. I taką wiadomość, słuchajcie. Dobrowo w rimienia wam, siewodnia utrom, kiedy czytał Biblię, padumał o was z modlitwą i błagodarnością przed Gospodem. Tak? Czyli, że tego ranka, czy w poniedziałek rano, mówi, ja sobie czytałem Biblię, jakoś zacząłem myśleć o tobie i zacząłem się modlić, tak? O ciebie i błogosławić. No i dalej, że ma werset. I werset dostał Jewryjam 6:10. I sprawdzam ten werset i słuchajcie, szok. Wszak Bóg nie jest niesprawiedliwy, aby miał zapomnieć o dziele waszym i o miłości, jaką okazaliście dla imienia Jego, gdy usługiwaliście świętym i gdy usługujecie. Sam myślę, o Boże. Mówię, nigdy nie myślałem o tym w ten sposób. Widzicie, to jest w kontekście w ogóle wcześniej o czymś trudnym tutaj autor mówi, bo mówi o ziemi, która na przykład piła deszcz przez wiele czasu, ale owocu dobrego nie wydała, taka ziemia jest bliska przekleństwa i tak dalej, tak? Ale tutaj mówi w pewnym momencie ten autor, wszak Bóg nie jest niesprawiedliwy, aby miał zapomnieć o dziele waszym i o miłości, jaką okazaliście dla imienia Jego, gdy usługiwaliście świętym, gdy usługujecie. I ja tak, wiecie, mnie to dotknęło, bo ja nawet myślałem już wtedy o tym wszystkim, co się dzieje. A tu taki werset przychodzi, ja mówię, Boże, nie? I sobie myślę, to chodzi o to, że co? Że ja tobie okazuję miłość w ten sposób, że staram się, żeby oni mieli tutaj dobry czas? Myśleliście kiedyś w ten sposób? Bóg mówi dokładnie o tym, tutaj ten werset mówi. Okazaliście miłość dla mego imienia, gdy usługiwaliście świętym i gdy usługujecie. I kiedy zacząłem nad tym myśleć, to natychmiast przyszło mi to słowo z Mateusza 25. Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych braci, mnie uczyniliście. Więc w tym wersecie 6:10 tak naprawdę Jezus mówi, okazujesz miłość dla mego imienia, czyli dla mnie, kiedy usługujesz świętym, czyli moim braciom, moim synom, moim córkom. Kiedy ty to czynisz, to mi usługujesz. To mi usługujesz. I wiecie, to naprawdę ja myślę, że my nie do końca doceniamy to, co tu Jezus mówi. I wiecie, oczywiście ja zgadzam się, że w jakiejś formie to się odnosi do Izraela, ale też jestem na 100% przekonany, że to, co właśnie, co w tym Mateusza 25 Jezus mówi, tak, że cokolwiek mi uczyniliście albo cokolwiek mi nie uczyniliście, tak, cokolwiek nie uczyniliście braciom i siostrom, to mi nie uczyniliście, to ja nie mam najmniejszej wątpliwości, że tu chodzi też o nas, jako wierzących w Chrystusa, jako Kościół Boży, na 100%. Więc widzicie, to jest tak, że my mamy często różne okazje, aby okazywać miłość Chrystusowi, aby Mu służyć. I żebyśmy, i ja wiem, że nieraz ja to przegapiałem i to mnie naprawdę, kiedy on mi ten werset wysłał, sobie myślę, po prostu jakoś tak mnie to na nowo, wiecie dotknęło. I taki fragment jeszcze przeczytać chcę do tego, z 1 Piotra 4 rozdział, 7 werset. Lecz przybliżył się koniec wszystkiego. Bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście mogli się modlić. I następny werset jest, nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Okazujcie gościnność jedni drugim bez szemrania. Wiecie, to jest w kontekście tego, co tu Piotr mówi, że przybliżył się koniec wszystkiego. Czyli on tu mówi o tych trudnych czasach, które mają przyjść, o czasach ostatecznych i w kontekście tych czasów ostatecznych, kiedy mamy być trzeźwi i tak dalej, mówi, miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów i okazujcie gościnność jedni drugim bez szemrania. Czyli on łączy te rzeczy i to, co Kuba mówił, że miłość wieloziębnie. A tu z drugiej strony Piotr mówi, że im będzie ciężej, on mówi, ja chcę, żebyście mieli tą miłość. I oczywiście myślę, że ta gościnność troszkę będzie już w innym kontekście niż teraz, bo może tak i na 100% tak będzie, że będą miejsca trudniejsze i po prostu będą ludzie uciekać i będą szukać schronienia. I tu jest powiedziane tak, że okazujcie gościnność bez szemrania. Czyli nawet to już troszkę mówię, inny kontekst będzie niż wakacje, ale generalnie to, co tu widzę, że wiecie, też Galacjan, ja ostatnio też mnie to dotknęło bardzo, znów mi się to przypomniało, jest taki fragment, gdzie jest, zaraz ja to może odczytam, 5-6. Tu w ogóle wcześniej cały czas tak jakby Paweł konfrontuje legalizm, tak? To, że mówię, przyszli gdzieś Żydzi do tego kościoła, chcieli narzucić obrzezanie i różne inne rzeczy i tak jakby Paweł bronił, tak? Przed tym, przed cofnięciem się pod zakon. I 6 werset mówi, bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz wiara, która jest czynna w miłości. Ja sprawdzałem różne tłumaczenia i przeróżne tu jest powiedziane. Wiara czynna w miłości albo wiara, najczęściej jest wiara działająca w miłości albo działająca przez miłość. I teraz to, co też Kuba mówi w tym kontekście tych różnych nauczań, tak, które teraz przychodzą, które są zwiedzeniem tak naprawdę. Widzicie, to nie jest tak, że każda wiara jest okej. Paweł tu konkretnie charakteryzuje tą wiarę w jakiś sposób. Mówi, to nie jest tak. Mówi, oczywiście obrzezanie nie ma znaczenia i tak dalej. Mówi, my nie jesteśmy pod zakonem, ale mówi, w Chrystusie Jezusie ma tylko znaczenie wiara, ale on charakteryzuje tą wiarę. Wiara, która działa w miłości. Wiara działająca przez miłość. To znaczy, że to jest wiara, która prowadzi ciebie do manifestacji owocu miłości w twoim życiu. I to jest ta wiara, o której mówi słowo i której my mamy pragnąć. I jakbyście zobaczyli listy Jana na przykład, czy Paweł, oni wszędzie się do tego odnoszą. Że Paweł na przykład mówi, że celem wszystkiego, czego nauczaliśmy, jest miłość. Płynąca z czystego serca, dobrego sumienia, wiary nieobłudnej, tak? Czego niektórzy nie osiągnęli, popadli w czczą gadaninę. Czyli celem, albo tak, że kto miłuje, ten cały zakon wypełnił. Czyli to nie jest tak, że każda wiara. Widzicie, ja już nie chcę mówić nazwiska, ale kiedyś właśnie tam pastor taki przyjeżdżał, myśmy tam jakąś relację mieli z Warszawy, wielki zbór i tak dalej. On twierdził, że przebudzenie, jakieś szkoły biblijne miał porobione, czad, wiara. A ja wam powiem, a ja się wstydziłem z nim chodzić po sklepach. Ja byłem nikim wtedy. Ja byłem chłopakiem, który był parę lat wierzący, grupę domową mieliśmy, nawet tu jeszcze nie byliśmy w zborze, a on był, można powiedzieć, największym liderem wtedy w kraju, tak się uważał. I faktycznie, no kościół był, rósł mu, nie? I wiecie, a mówię, ja się wstydziłem z nim chodzić po sklepach, tak traktował ludzi. Do Berlinka poszliśmy, on mówi, kurczaka zrożna, no nie ma, zepsuła się maszyna. Tak kobietę zrugał. Ja po prostu, mówię wam, stałem, głowę zwiesiłem, po prostu sobie myślę, to jest jakaś masakra po prostu. Co to w ogóle jest, wiecie? I zacząłem się modlić o to, wiecie, modlić się i nawet wizję dostałem. Widziałem wizję ludzi kalekich, widziałem wizję jak tacy, takie coś jak zombie, wiecie, taki tłum ludzi gdzieś tutaj, coś, nie ma nogi, nie ma ręki, tamten ślepy i tacy ludzie. Ja mówię, Boże, ale co to jest za obraz? I wierzę, że tak mi Bóg powiedział, to jest kościół bez miłości. I oni właśnie mieli bardzo duży nacisk na wiarę. To był taki z ruchu wiary zbór, tak, że aleluja, wszystko mamy, aleluja, wszystko zrobimy i tak dalej, tak. Ale mówię, tutaj gdzieś w tej miłości, no niestety to się posypało wszystko. Ten kościół, to się po prostu źle skończyło. Posypała mu się służba i tak dalej. I właśnie, i tak mówię, jak dzisiaj patrzę z perspektywy tego czasu, to gdzieś był ten nacisk źle położony, tak. Że wiara... Ale Paweł mówi, wiara, która działa w miłości, wiara, która jest czynna w miłości. I żeby potem nawet dalej, on to parę wersetów dalej mówi od 13, bo wy do wolności powołani zostaliście. Tutaj jest w kontekście wolności od zakonu, tak? Nie musimy przestrzegać wszystkich praw zakonu, tak? Obrzezywać się i tak dalej. On w tym kontekście tutaj mówi, bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia, tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału. Czyli tu już to, co Kuba mówi, tak? Można taką mieć wolność, że sobie wszystkie grzechy tolerujemy, żyjemy w ciele. Mówi nie. Mówi, pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości. Albowiem cały zakon streszcza się w tym jednym słowie, mianowicie w tym, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. I to jest coś tak naprawdę, wiecie, co jest jedynym wyznacznikiem, w jakim miejscu my jesteśmy. I to jest coś, co ja też ciągle tak jakby siebie gdzieś w tym konfrontuję i powiem wam tak. Ja pamiętam, kiedyś Luz tak fajnie powiedziała też, jak u nas była, że mówi, zawsze będąc w kościele będziesz musiał przebaczać, będziesz musiał znosić innych w miłości, będziesz musiał tolerować różne rzeczy. Mówi, dlatego, że ludzie nie są doskonali. I ludzie w Kościele też nie są doskonali. I nam się zawsze coś będzie przytrafiać, że coś komuś, ktoś powie tak, że mu się nie spodoba, albo ktoś, nie wiem, nie uczyni czegoś, co ta druga osoba chciałaby, żeby uczynić. To się zawsze dzieje. To w czasie tygodnia mam takich kilka spraw, tak? I teraz jest kwestia, jak zareaguje. Jest powiedziane, znoście jedni drugich w miłości. Znoście. Odpuszczajcie, jak Chrystus wam, taki wy. Taki wy. To jest bardzo ważne. I wiecie, Witek Wilk taką rzecz piękną powiedział do katolików. Mówi tak, katoliku mówi, nie? Mówi, każdy katolik dobry modli się Ojcze Nasz codziennie przynajmniej raz. Mówi, to teraz, jeśli ty nie przebaczasz, to ty codziennie mówisz do Boga, to ty mi nie odpuszczaj, jak ja nie odpuszczam. Bo w tej modlitwie Ojcze Nasz jest powiedziane, odpuść nam, jak my odpuszczamy. To znaczy, jeśli ja komuś nie chcę odpuścić, to dokładnie ja się modlę, może nieświadomie, ale modlę się w taki sposób, Panie, to ty mi nie odpuszczaj, bo ja tamtej osobie nie odpuszczam. To jest bardzo ważne, żebyśmy nie chowali żadnych uraz, nic, ale od razu sobie przebaczali, tak, i starali się chodzić w tej miłości. Tyle.